generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie generale.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Panie generale, mobilizacja w Rosji, na front przyjedzie może 300, może więcej tysięcy żołnierzy. Czy to coś zmieni? Czy to jest siła, która może przełamać ukraińską obronę?
Na pewno ta siła, którą Rosjanie teraz mobilizują i którą prawdopodobnie na front będą wysyłać sukcesywnie, jak będzie osiągała zdolność bojową, tej wojny nie przeważy na szale Rosja, natomiast na pewno tę wojnę przedłuży. Przedłuży i spowoduje kolejne ogromne straty w szeregach armii rosyjskiej, ponieważ Rosjanie w tej chwili na dobrą sprawę to po pierwsze nie mają potencjału wyszkolonego żołnierza, bo ci żołnierze, którzy są mobilizowani, są to żołnierze niewyszkoleni, którzy potrzebują szkolenia i wbrew opinii niektórych wielu ekspertów Rosjanie od blisko 20 lat nie szkolili rezerw osobowych, dlatego że te pieniądze, które były przeznaczane na szkolenie rezerw osobowych, były, jak to zwyczajem rosyjskim bywa, rozkładane na poziomie administracji wojskowej, która sobie w dniu obecnym czy w czasie obecnym nie może poradzić z mobilizacją. Moim zdaniem sytuacja nie ulegnie radykalnej zmianie na korzyść Rosji i te działania, które w tej chwili prowadzi armia ukraińska, będą systematycznie rozbijały zdolności armii rosyjskiej, tym bardziej, że Rosjanie w tej chwili nie mają już odwodów operacyjnych i w zasadzie łatają dziury rozpaczliwie tym potencjałem, którym dysponują, ale mają go niewystarczająco, żeby zatrzymać ofensywy wojsk ukraińskich, które prowadzone są praktycznie na czterech kierunkach.
Na ile to będzie żołnierz pełnowartościowy, na ile to będzie żołnierz, który będzie mógł równorzędnie z wojskiem ukraińskim walczyć?
Dwie sprawy. Pierwsza to żołnierze ci są niewyszkoleni, a wyszkolenie żołnierza to jest długi czas. Na pewno nie 3-4 tygodnie, jak niektórzy Rosjanie pewnie myślą, a to wzorem bym powiedział czasów stalinowskich, kiedy wysłano miliony niewyszkolonych żołnierzy pod lufy karabinów Wehrmachtu. To nie te czasy, więc takiego żołnierza trzeba wyszkolić na sprzęcie, który on dostanie do swoich rąk. Tym bardziej, że Rosjanie nie mają w tej chwili nowoczesnego sprzętu. Mają sprzęt, który wyciągają z lamusa, stare czołgi, stare bojowe wozy piechoty, stare BTR-y. Zatem moim zdaniem to wojsko po pierwsze dotrze na front nie wcześniej jak może pierwsze jednostki w listopadzie, pierwsze uzupełnienia w listopadzie. Drugie, to wojsko w konfrontacji z armią ukraińską doskonale wyposażoną i świetnie wyszkoloną w polu nie ma szans. W związku z tym moim zdaniem Rosjanie mogą tylko liczyć na długotrwałą obronę i ewentualnie przedłużenie wojny, ale to nie spowoduje ich jakiegoś strategicznego zwycięstwa, bo oni żadnego celu strategicznego w tej chwili już nie są w stanie osiągnąć.
Na ile w zasadzie żołnierzy może się pojawić za te kilkanaście tygodni, kilka miesięcy na froncie? O jakich liczbach mówimy? Jakie są możliwości uzbrojenia tych zmobilizowanych ludzi przez Rosję?
Na pewno Rosjanie w pierwszej kolejności będą uzupełniali jednostki wojskowe, które wycofali z Ukrainy, które odtwarzają zdolność bojową w oparciu o ten sprzęt, który udało się wyewakuować, wyremontować. Będą to moim zdaniem około 5-6 brygad, nie więcej, z uwagi na fakt, że w tej chwili Rosjanie nie dysponują nowoczesnym sprzętem, a ten sprzęt, który wyprowadzili z Ukrainy, na niego błyskawicznie chcą wyremontować i skierować go do walki. Moim zdaniem to w tej chwili będzie odbywało się na poziomie przygotowania batalionowych grup taktycznych, opartych o żołnierzy z rezerwy, ale ich szkieletem tych batalionów będą żołnierze weterani, którzy już na Ukrainie walczyli, bo sobie inaczej nie wyobrażam, żeby świeże bataliony bez doświadczonych żołnierzy wysłano na front, bo przecież te bataliony będą skazane na zagłady, bo to jak mięso armatnie. Moim zdaniem kilkanaście grup batalionowych mogą do końca roku przygotować Rosjanie i wysłać na front, ale przede wszystkim po to, żeby wzmocnić obronę i zatrzymać ofensywy armii ukraińskiej. Będą szkolili cały czas to wojsko, które zmobilizują. Trudno powiedzieć, jaki jest potencjał mobilizacyjny, bo potencjał mobilizacyjny to nie tylko ludzie, ale i sprzęt, bo nie wystarczy zmobilizować ludzi, ale trzeba ich wyposażyć,
mundury, hełmy, ale dokładnie. Też BWP-y, czołgi, dokładnie. Śmigłowce. Czy to wszystko Rosja jeszcze tak ma w resursach, czy już nie ma?
To znaczy Rosjanie mają jeszcze zapasy starego sprzętu, w który będą wyposażali tych żołnierzy. Zatem to nie będzie jakiś miażdżący potencjał, ale to będzie potencjał zdolny do prowadzenia walk obronnych, na pewno niezaczepnych operacji. Zatem moim zdaniem Rosjanie będą szli teraz na przetrwanie, na przedłużenie tej wojny w nadziei na to, że będą jakieś rozstrzygnięcia polityczne, które dadzą szansę Rosji uratować twarz Putina i twarz Rosji, choć moim zdaniem coraz bliżej końca Rosji niż szans na to, że ktoś będzie chciał podać Putinowi rękę.
To jeszcze dopytam o tą groźbę atomową, bo ona, przynajmniej mi się wydaje, po raz pierwszy tak mocno pada ze strony rosyjskiej i oficjalnej, i propagandowej, że Rosja po tych referendach 27 września będzie gotowa użyć taktycznej broni jądrowej.
Te referenda, panie redaktorze, to jest to samo, jakby chciał teraz Kijów ogłosić, że przeprowadził referendum w tych obwodach i że te obwody opowiedziały się za Ukrainą. Tyle to jest to referendum warte. Natomiast te groźby o użyciu broni jądrowej, one mają miejsce stale, mają miejsce cały czas grożą nam bronią, znaczy nam wszystkim bronią jądrową Rosjanie, i to jest w ich narracji bardzo eksponowany element. Tym bardziej, że wydaje się, że Rosjanie już nie mają innych argumentów, bo te argumenty, które mieli na początku wojny, w zasadzie już stracili. Pozostały im tylko groźby użycia broni jądrowej, ale oni dostali już wyraźną odpowiedź od świata i od Chin między innymi, które powiedziały wyraźnie, już drugi raz, nie używajcie broni jądrowej. A Amerykanie powiedzieli też wyraźnie między wierszami, będzie odwet. W związku z tym moim zdaniem Rosjanie nie odważą się na użycie broni jądrowej, bo to by się obróciło przeciwko Rosji i wywołało moim zdaniem apokalipsę nie tylko na Ukrainie, ale i w Rosji również.
Panie generale, Waldemar Skrzypczak, gościem Poranka Wnet. Na ile jest tak, że ta kontrofensywa ukraińska spowodowała trzęsienie ziemi na szczytach rosyjskiej władzy, że ona była tak skuteczna? Bo głosy są podzielone. Niektórzy mówią, że po prostu Ukraińcy mieli dużą przewagę na froncie i weszli w słabe miejsce, ale na przykład wymknęła im się w znaczącej swojej większości chociażby pierwsza gwardyjska armia pancerna, której bataliony mogła Ukraina zniszczyć, ale jej się to nie udało i że de facto ta kontrofensywa nie była jakimś wielkim militarnym zwycięstwem. Jak pan generał to ocenia?
Znaczy, nie zgadzam się z tymi opiniami, ponieważ przypomnę, że pierwsza armia pancerna gwardii została po raz pierwszy zatrzymana i mocno pobita pod Czernichowem, a potem była bita pod Charkowem i na północ od Iziumu. I ta armia praktycznie w miesiącu sierpniu została wycofana z terytorium Ukrainy pod Kursk w celu otwarzania zdolności bojowej. Ten sprzęt pierwszej armii pancernej gwardii, który w ramach tej kontrofensywy, która była na wschód od Charkowa, został zagarnięty przez armię ukraińską, to był sprzęt, którego Rosjanie nie zdążyli wyewakuować poza granicę z Ukrainą. I to nie jest sprzęt walczącej pierwszej armii, ponieważ tam już jej nie ma. Tam w tym rejonie na wschód, na zachód od rzeki Oską były pododdziały zbiorcze, taka zbieranina, która miała osłonić front z Ukrainą, bo siły główne, które nadawały się do walki, zostały przerzucone na kierunek południowy, bo tam spodziewali się Rosjanie, że zgodnie z zapowiedzią prezydenta Zełenskiego, tej kontrofensywy. No i oczywiście wywiad satelitarny amerykański wskazał Ukraińcom szansę na to, że w tym rejonie są słabe siły, tam nie ma zwartych oddziałów i na pewno nie było tam już pierwszej armii pancernej gwardii. Drugie to lokalsi, którzy tam byli, poinformowali przez telefony komórkowe jeszcze w inny sposób o tym, że te pozycje, które tam są bronione przez, które są przygotowane, są bronione przez pododdziały, które są pododdziałami zbiorczymi, jakąś zbieraniną i milicji i innych niedobitków, które pozorują przygotowanie obrony, a w momencie, kiedy Ukraińcy uderzyli, w 2 godziny przełamali obronę na 2 kierunkach i potem weszli w przestrzeń operacyjną, gdzie już w ogóle wojsk nie było. Te 50 kilometrów, które pokonali do rzeki Oską, pokonali w 2 dni, bo tam nie było przeciwnika, tam były tylko składy sprzętu, który był przygotowany do ewakuacji właśnie między innymi tej pierwszej armii pancernej gwardii, która odtwarzała się pod Kurskiem.
No właśnie, i tam zajęli sprzęty, często sprzęt, który był w fazie remontowym, który teraz będzie można przez Ukraińców stali, będą mogli go wyremontować. Dokładnie. I użyć na linii frontu, ale tam, gdzie są linie obronne rosyjskie, no tam Ukraińcom te zwycięstwa łatwo nie przychodzą. No tutaj przykładem ofensywa chyba realna na Chersonie, oczywiście nie była tak główna ofensywa, okazało się, że siły były też gdzie indziej, były pod Charkowem, ale wydaje się, że to nie było tylko i wyłącznie markowane uderzenie, że ono trafiło na pozycje rosyjskie, które się obroniły.
Tak, zresztą ta zapowiadana kontrofensywa na kierunku chersońskim spowodowała to, że Rosjanie na ten przyczółek zrzucili dość poważne siły. Ta kontrofensywa zaczęła się 25 lipca, ona trwa do dzisiaj. Trwa, jak pamięta pan, rozmawialiśmy o tym tempie pełzającym, ale na to pozwala obrona rosyjska, która jest dobrze przygotowana i trzeba ją rozbijać. W tej chwili Ukraińcy włamali się w głąb ugrupowania obronnego na przyczółku chersońskim na w zasadzie trzech kierunkach. Włamania są głębokie, bo do 15-20 kilometrów to zagraża strukturze obrony armii rosyjskiej i w tej chwili rysują się przynajmniej dwa takie kierunki, które mogą spowodować okrążenie części sił armii rosyjskiej na przyczółku chersońskim, a jest to realne z uwagi na to, że nie ma możliwości wycofania tych wojsk przez Dniepr na południowy brzeg z uwagi na to, że wszystkie przeprawy stałe, promowe, mostowe, pontonowe są zniszczone przez armię ukraińską i Ukraińcy będą systematycznie te wojska niszczyli, bo te wojska są pozbawione i wsparcia, i zaopatrzenia wszystkich środków materiałowych, które pozwolą im trwać. Rosjanie przegrają tę bitwę, Ukraińcy cierpliwie, wolno, ale skutecznie rozbijają obronę armii rosyjskiej na przyczółku chersońskim i na pewno dojdą do Dniepru jeszcze w tym roku. Ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Jaki jest potencjał armii ukraińskiej, skoro armia ukraińska prowadzi w tej chwili operacje zaczepne na czterech oddzielnych kierunkach, czyli każdy kierunek musi być zabezpieczony pierwszym rzutem, odwodami, wsparciem lotniczym, artyleryjskim, logistyką. Każdy kierunek. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak wielki potencjał w tej chwili ma armia ukraińska. Prowadzą działania na kierunku charkowskim, prowadzą uderzenia w kierunku na Izium, już mają zdobyte, ale na Łymań, żeby obejść od północy Siewierodonieck i wyjść na Ługańsk, prowadzą bitwy z wojskami, które uderzają na Bachmut rosyjskimi, które prawdopodobnie moim zdaniem będą w najbliższych dniach, mogą być okrążone. Uderzają w tej chwili, prowadząc walki rozpoznawcze od kierunku Zaporoża w kierunku na Berdiańsk i prowadzą operacje na przyczółku chersońskim. To jest w tej chwili kapitał, którym dysponuje armia ukraińska i zwrócić trzeba na to uwagę, jak wielki rozmach operacji prowadzą Ukraińcy.
To jeszcze wrócę do tej mobilizacji, o której panie generale, gościem Radia Wnet, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Rzeczpospolitej, na której rozmawialiśmy na początku rozmowy. Czy ta mobilizacja może zatrzymać ofensywę w Chersonie albo na innych odcinkach frontów, że te grupy batalionowe dojadą gorzej wyszkolone, gorzej uzbrojone, ale jednak jakoś uzbrojone, wyekwipowane i załatają ten front i go utrzymają, chociażby utrzymają na przykład Cherson?
Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, ponieważ one nie zdążą dotrzeć na front, bo nie zdążą w ciągu tego miesiąca przygotować się do tego, żeby trafić na front. Jeżeli to będą żołnierze kierowani na front, to będą to żołnierze w ramach uzupełnień stanów osobowych, ale to będzie mięso armatnie, oni nie spowodują zatrzymania ofensywy ukraińskiej na żadnym z kierunków. Kluczową w tej chwili sprawą jest, żeby w ciągu tych 2-3 tygodni, które Ukraińcy trzymają w warunkach pogodowych dość sprzyjających, mogli wykonać te operacje, żeby pozbawić możliwości obrony armii rosyjskiej, a jednocześnie prowadzenia tych quasi-referendów, które chcą przeprowadzić, żeby nikt nie miał wątpliwości, że tereny, które których są, mają być przeprowadzone referenda, są w toku walki, szans na to, żeby tam jakiekolwiek formalne, prawne referenda mogły mieć miejsce, szans nie mają i to jest moim zdaniem cel operacji ukraińskiej, żeby pozbawić Rosjan złudzeń co do po pierwsze obrony, co drugie to jakichkolwiek referendów.
Panie generale, to już na koniec rozmowa i pytanie o to, co w ramach tej mobilizacji, jak rozumiem, ona radykalnie, jak już powiedzieliśmy, sytuacji Rosji nie poprawi, ale może powinna skłonić państwa zachodnie, w tym Polskę, do większej, bardziej wytężonej pomocy na stronie ukraińskiej. Co moglibyśmy, co powinniśmy jako Zachód zrobić w tej sytuacji?
Właśnie wydaje się, że jestem przekonany nawet, że te zwycięstwa armii ukraińskiej powinny przekonać wszystkich sceptyków, a szczególnie Niemców i Francuzów do tego, że są szanse na zwycięstwo w tej wojnie, że Rosja tę wojnę przegra i politycznie, i militarnie. Ja tym trzeba zwielokrotnić wysiłki pomocy wojskowej, politycznej, dyplomatycznej, aby po pierwsze izolować Rosję na arenie międzynarodowej, drugie wspierać Ukrainę wojskowo, żeby Ukraina miała czym walczyć teraz, przez zimę i żeby miała możliwość ze zdwojoną siłą rozpocząć operację na wiosnę.
na przykład dostawy czołgów? Czy Polska już powinna rozważać przekazanie czołgów twarde? Bo o tym mówiono kilka nawet tygodni temu, czy już miesięcy wcześniej, że to jest ruch pewnie nieodzowny.
Jeżeli mamy taką wolę polityczną, żeby wspierać Ukrainę i polscy politycy są skłonni wydać decyzję o przekazaniu czołgów, te, które jeszcze mamy, a które sięgają pamięcią do czasów radzieckich, to trzeba te czołgi przekazać, ponieważ na tych czołgach Ukraińcy potrafią skutecznie walczyć i rozbijać armię rosyjską. I warto, że jeszcze mamy i wszystkie państwa Europy Wschodniej mają tego typu czołgi, trzeba armię ukraińską wzmocnić tymi czołgami, przeszkolić ich wojsko, nawet u nas, i przejść do zwycięstwa.
To jeszcze zapytam, miałem nie pytać, ale trudno, najwyżej się na nietaktowne pytanie narażę, o ocenę debaty politycznej, jaka miała miejsce w Polsce. Opozycja się zebrała w tym tygodniu, we wtorek nawet, i dyskutowała o obronności Polski. Tam padły słowa chociażby generała Różańskiego, który powiedział, że część kontraktów, które w tej chwili zawiera polski MON, trzeba będzie zerwać, bo to za dużo i niepotrzebnie. Chyba miał na myśli te kontrakty koreańskie, na czołgi, na haubice, na myśliwce. To może myśliwce zostawmy na inną porę, ale pan generał jako czołgista doskonale się zna na broni pancernej. Czy faktycznie te kontrakty koreańskie są zbędne dla polskich sił zbrojnych?
Znaczy, nie znam kulisów tych umów, nie znam ich szczegółów, żeby się tego odnieść, choć pewnie z mojej praktyki potrafiłbym to zrobić, natomiast nie znam kulisów rozmów, nie znam treści umów, nie znam tego wszystkiego, co wokół tych spraw się toczy, ponieważ to jest tajemnica handlowa i politycy to przykrywają. Opieranie swoich opinii na przekazach medialnych moim zdaniem jest niewystarczające, żeby wyrokować, czy zrywać umowy, czy nie zrywać umów. Nam czołgi są potrzebne, nam broń jest potrzebna, tym bardziej się dużo czołgów wyzbyliśmy, zatem trzeba ten potencjał uzupełnić, tak jak powiedziałem.
Argument jest taki, że będą 4 modele czołgów, jak rozumiem opozycja liczy jeszcze wszystkie modernizacje 72 razem z PT, Leopard, Abrams i ten K2, że to za dużo, to jest rozsądny argument, czy nierozsądny?
Znaczy, kluczową sprawą w tym wszystkim to jest to, czy Koreańczycy przyniosą technologię do Polski. Bo dla mnie kluczową sprawą to jest to, żeby w końcu powstał w Polsce czołg. Niech on będzie nawet na bazie koreańskiego czołgu na K2, ale niech będzie produkowany w Polsce.
No i wydaje się, że tak właśnie będzie, tak samo jak było w przypadku Kraba, który też jest przecież konstrukcją nie czysto polską, ale w dużej części importowaną, ale zrobioną tak w Polsce.
Podwozie K9 zostało przywiezione przeze mnie do Polski z Korei i w tej chwili mamy Kraba, mamy doskonałą hobbystę, jedną z lepszych na świecie. I trzeba stawiać na to, żeby budować zdolności naszego przemysłu zbrojeniowego.
Tak samo może być z koreańskim czołgiem?
Oczywiście, że może być, tylko trzeba dociskać temat i trzeba bezwzględnie oczekiwać od Koreańczyków o pełnej twardości technologicznej, nawet dokapitalizowanie na przykład Bumaru Abendy, żeby postawić na nogi tą fabrykę, żeby polski przemysł zbrojeniowy mógł użyć z kopyta, bo mamy potencjał inżynierski, mamy robotników dobrych, tutaj trzeba inwestować. Natomiast wie pan, dyskusje polityczne, czy nam czołgów 4 rodzaje, czy 3 rodzaje, to jest polityka i wie pan, mnie się trudno wypowiadać na temat polityczny. Ja staram się być apolityczny. Zastrzegam sobie to prawo, żeby nie miał angażować się w politykę, ale...
Chociaż kiedyś pan generał był wiceministrem, a to już jest funkcja polityczna.
Wie pan co, powiem tak panu. Ja idąc na to stanowisko, byłem przekonany, że sięgają po mnie po to, że ja mam wiedzę merytoryczną i potrafię pewne rzeczy zrobić. I zrobiłem, bo mogę wymienić Kraba, mogę wymienić Raka, mogę mieć langustę, mogę mieć kormorana. To są moje dzieła. To są jeszcze pewnie wieża bezzałogowa. To też moja. No nieważne. Byłem przeciwnikiem lobby obcego. Za to zapłaciłem stanowiskiem. Też nieważna historia, dlatego nie chcę wracać. Natomiast dla mnie ważną jest rzeczą, żeby inwestował w polski przemysł zbrojeniowy, polski potencjał, w polskich ludzi, polskiego podatnika, który płaci na to wszystko. A reszta to jest gra polityczna. I ja bym był daleki od tego, żeby w tej chwili w sytuacjach, gdzie polska armia dużo sprzętu przekazała poza granicę, żeby w tej chwili deprecjonować to, co mówią politycy rządzący. Jeżeli jest wola, żeby ściągnąć do polskiej technologii czołgów K2, ściągajmy, uruchamiają produkcję. Czas pokaże, co z tego wyjdzie. Natomiast krytyka, no to wie pan, to jest walka polityczna i wyłączanie się wojskowych do walki politycznej dla mnie, moim zdaniem, jest niestosowne. Dlatego też
generał Różański chyba
zachowuje.
Już jest bardziej politykiem niż wojskowym, przynajmniej tak można wnioskować po tym.
To jest jego wybór, proszę pana, niech...
Każdy ma prawo. Dokładnie. To prawda. Generał Waldemar Szczuczak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.